Zapraszamy na nasze spotkanie z panem Pogodnym, z autorami, z współautorami i ze wszystkimi, którzy tworzyli Pogodnego na tropie. Joanna Skonieczna, która na ten pomysł wpadła do niego namówiła naszą radiową ekipę i was, słuchaczy.
No przede wszystkim bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas i przyszliście. Szczególnie tym, których propozycje wybraliśmy i wybrali autorzy. Autorów mamy trzech, bo tego takiego niezbyt poradnego detektywa, czyli Sebastiana Pogodnego, wymyślił Marek
Stelar. Imię przypadkowe.
Stelar, tak. Imię przypadkowe oczywiście. Marek Stelar, zapraszamy.
Wielkie brawa.
Kota Turkucia też on wymyślił. Ale później się okazało, że obaj i Turkuć i Pogodny potrzebują wsparcia, czyli pojawiła się mama. A mamę mógł wymyślić tylko Leszek Herman. Leszku, zapraszam.
No i jeszcze... Do tej pory nie odciął pępowiny. Tak bywa w życiu.
Ale też kot, który tylko miauczał, w pewnym momencie dostał głos i przemówił tym ludzkim głosem. I to za sprawą Przemysława Kowalewskiego. Zapraszamy. Ten pomysł to nie jest pomysł, który zrodził się kilka tygodni temu. Mi przyszedł do głowy mniej więcej rok temu. Namówiłam do tego właśnie Marka Stelara, ale czekaliśmy na odpowiedni moment i udało się namówić Sebastiana Wierciaka. Przede wszystkim do tego, żeby ten pomysł zrealizować. Trzej panowie się podjęli. Chyba nie wiedzieli, na co się decydują wtedy, kiedy zaczynaliśmy, ale myślę, że udało nam się przynajmniej Państwa namówić do dobrej zabawy. No i dzisiaj przede wszystkim witam tych naszych słuchaczy, którzy wysyłali do nas propozycje. Było ich naprawdę sporo. Niektóre zupełnie nierealne, inne bardzo przyziemne, a inne takie, które dotykały historii Szczecina i różnych ważnych dla miasta miejsc i rzeczy. Także bardzo, bardzo za nie dziękujemy. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić takie wspólne zdjęcie tych wszystkich, którzy Pogodnego na tropie razem z nami przez tych 9-10 tygodni tworzyli.
No i tak, to zacznijmy od Marka Stelara. Dlaczego się zgodziłeś i jak to było, że na drugi dzień właściwie dostaliśmy już pierwszy odcinek?
Autor sam go przeczytał, proszę Państwa.
Miałem słabszy dzień chyba.
O, bardzo dobrze przeczytał.
Nie, tak naprawdę zgodziłem się oczywiście z przyjemnością. Ja lubię eksperymentować literacko i to była znakomita propozycja, także się zapaliłem do tego pomysłu praktycznie od razu. I tak, bardzo szybko napisałem te pierwsze odcinki, a przeczytałem je tylko dlatego, żeby sprawdzić, ile czasu trwają, bo my na znaki liczymy, a nie na czas antenowy. I nie byłem pewien oczywiście wysyłając tekst, czy to o to chodziło, czy to jest zabawne w ogóle, czy się przyjmie. No i się okazało, że jak się zaczęło, to już trzeba kontynuować.
Ale chyba nie spodziewałeś się tego zakończenia, które myślę, że za chwilę wszyscy usłyszymy, bo ja w ogóle bym nie pomyślała, że w taką stronę ta historia będzie zmierzała. A ty?
No nie, ale to jak już zamknęliśmy w studiu trzech autorów.
Na klucz.
Chciałbym powiedzieć, co tam postawiliśmy na stole, ale nie mogę powiedzieć. I oni tam po prostu pisali i wymyślili nam finał, który mieli Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie dzisiaj, ostatni odcinek. A od razu powiem, że jak ktoś ma jakieś zaległości, to nie tylko na naszej stronie, ale również na Spotify można wysłuchać 10 odcinków, już takich dłuższych, tygodniowych odcinków Pogodnego na tropie, także można szerować, wysyłać znajomym. Brałem w tym udział, podpowiadałem. Warto tego posłuchać. Może zaraz Wrocław, Kraków i Pogodny zacznie zwiedzać świat.
Tak może być, może będzie też kontynuacja Pogodnego. To również zależy od Państwa, czyli naszych słuchaczy. My dzisiaj posłuchamy tego długiego odcinka, ale wcześniej myślę, że jeszcze naszych autorów podpytamy, bo wiemy, że przynajmniej taki chciałabym, żebyśmy tutaj stworzyli początek tej historii, żeby ci, którzy nie słuchali całości, wiedzieli, skąd się wzięło takie zakończenie. No i Marek Stelar wymyślił i Turkucia, i Pogodnego, i to miała być taka lajtowa historia, no i wszedł Leszek Herman. I to, co ty wymyśliłeś, Leszku, to co to było właściwie?
To znaczy, zaczynając może od początku, odpowiadając na te pytanie, które dostał Marek wcześniej, że ja trafiłem bardzo, bardzo, bardzo ciekawie do tego miejsca, bo obecna tutaj Joasia, pomysłodawczyni, zadzwoniła do mnie pod koniec wakacji, dokładnie wtedy, kiedy byłem na spółie kajakowym z kolegami.
Dobrze, rano. Że Waszek sam o tym mówi.
Tak, i to zgodziłem się po prostu na, nie wiedziałem, na co się zgadzam generalnie i tak to się
zaczęło. Ale się nie wycofał.
Tak, a potem z kolei jak miałem pisać na końcu, zdaje się, nagle się okazało, że tutaj Przemek sobie wyjeżdża na Sri Lankę i zostawił mnie nagle zupełnie z pustą głową jako drugiego i miałem coś wymyślić w ciągu weekendu. No i wymyśliłem, że... A jeszcze dodatkowo dostałem te trzy odcinki pierwsze, w których nie dość, że był kot, był pogodny, to jeszcze nagle się Star Trek prawie tam pojawił w ostatnich odcinkach. I nie, musiałem z tego wybrnąć jakoś, więc
trzeba było położyć człowieka do szpitala.
Tak, więc stwierdziłem, że jakoś muszę to uciąć. To,
i żeby... nawet była próba morderstwa, co w przypadku Leszka Hermana nie jest takie częste.
No tak, w pewnym momencie jak zacząłem pisać, to pomyślałem, że coś musi się stać. No, coś musi się w końcu stać i te okno, ten szpital, ten kot, to. Ja dopiero co byłem na obcym najnowszym, więc stąd ten tworzołap.
I z tak przygotowanym tekstem musiał się na końcu zmierzyć Przemysław Kowalewski.
Ale skoro morderstwo już się prawie pojawiło, no to nic,
ale
tylko
mogło być tylko
poczuł
gorzej.
Poczuł krew.
Tak, nawet podziękowałem Leszkowi, że Jezu, dobrze, że kogoś zabiłeś w tej swojej części. Ale no, to nie było łatwe, bo ja dosyć wiernym słuchaczem byłem tych historii i słuchałem tego, co napisał pierw Marek. I już sobie planowałem jakiś dalszy ciąg. No ale później przyszedł Herman i jak wrzucił jeszcze tą historię z tym kamieniem.
Z Damroką.
I z Damroką, która kojarzyła mi się z wywoływaniem duchów, to mówię, kurczę, to trochę się bardziej skomplikowało. Ale jednocześnie właściwie zaczepiłem się na tej Damroce metaforycznie. I poszedłem w tym kierunku, który trochę chyba zasugerował Leszek.
A później pojawił się ten pomysł, żeby zakończenie trzej panowie napisali razem i stąd to zamknięcie w studiu na klucz i właśnie efekt, który za chwilę będzie można tutaj też usłyszeć. Ale tak sobie myślę, że żaden z was nie opowiedział tutaj, jak to wyglądało od takiej strony technologicznej, a to myślę było dla autorów ogromne wyzwanie. Bo raczej nigdy się nie zdarza, że autor ma coś w głowie, a ktoś mu wrzuca pomysł, który zupełnie wszystko zmienia. Tym kimś byli właśnie państwo.
Dla ułatwienia daliśmy 12 godzin na napisanie.
No, czasami nawet mniej i bywało tak, że w nocy przychodził mail od Marka, od Leszka czy od Przemka, a myśmy raniutko już to czytali, wysyłając im czasami takie zdjęcie, prawda? Że siedzimy w studiu, czytamy na bieżąco, tam czasami coś poprawiamy, bo inaczej państwo by tego w poniedziałek nie usłyszeli.
Jakby mieli autorzy mało wrzutek, to ja jeszcze łaziłem za nimi po korytarzach Radia Szczecin i mówiłem, błagam, nie mam czasu, zabijcie Rytycha.
A potem ale mówił, że jednak by ożył. I udawało się, że postaci wracały, wyjeżdżały, znikały, ale później no mniej więcej w końcówce spotkali się wszyscy i tych postaci w ostatnim odcinku było sporo. Czy państwo mają ochotę na to, żeby posłuchać takiego długiego odcinka ostatniego, w którym wszystko się rozwija,
wyjaśnia,
no przynajmniej tak nam się wydaje, że się wyjaśnia, a to się jeszcze okaże. Słuchamy?
To posłuchajmy, jak posłuchamy, to porozmawiamy sobie może te chwilę z Pogodnym, tam gdzieś Drzetowską widziałem też, że jest, także jest trochę tutaj od twórców i od twórczyń różnych ról z nami. Wednesday, Mission Impossible i Dzień Świstaka w jednym, czyli Pogodny na tropie, wyprodukowany przez Radio Szczecin.
Radio Szczecin zaprasza. Marek Stelar, Przemysław Kowalewski, Leszek Herman. Pogodny na tropie. Czytają autorzy i dziennikarze Radia Szczecin.
Zatkało mnie. To było dosłownie doświadczenie graniczne, nieporównywalne z niczym, co przeżyłem do tej pory. Zapomniałem o kobietach, które z pięknych zmieniły się w piękne inaczej i otaczały coraz ciaśniejszym kręgiem. Turkuć. Wyjąkałem. Ty mówisz? Bez jaj. Turkuć stropił się wyraźnie, zerkając w dolne rejony swojego jestestwa, spoczywające wciąż na czaszce, na której siedział.
Nie przypominaj mi tego.
Miałknął.
To trauma z dzieciństwa.
Jak to możliwe?
Po prostu zawiźli mnie do weterynarza i...
Ja nie o tym, przerwałem mu. Jak to możliwe, że ty mówisz?
A żebym to ja widział.
Nagle rozległ się potworny wrzask. Brzmiał jak zmiksowane przez początkującego DJ-a dźwięki hali maszyn z wysokim C emerytowanej diwy operowej po nieudanej operacji usunięcia migdałków albo nawet samego Farinellego. Obejrzałem się. Rytych stał z szeroko rozdziawionymi ustami i jeszcze szerzej otwartymi oczami. Wreszcie skończyło mu się powietrze.
Żabciu?
Wyjąkał, patrząc na swoją żonę, a w zasadzie na stworzenie, w które się zmieniła.
To ty?
Do kogo teraz mówisz, Rychu? Zapytałem, żeby się upewnić. Do żony czy kochanki?
A jakie to ma znaczenie w naszej sytuacji?
Rytych spojrzał na mnie udręczonym wzrokiem.
Fakt,
stwierdził Turkuć.
Pani Drzotowska wygląda jak własna babcia, a nawet dziadek.
No, gadaliście się już, chłopcy?
Zapytała Damroka.
Czas ucieka.
Widzę. Spojrzałem na nią z obrzydzeniem. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu sekund postarzała się o jakąś dekadę. Ogarnąłem się jakoś, bo wyglądało na to, że żaden z moich towarzyszy niedoli nie był w stanie wydobyć z siebie dźwięku. Chodzi mi oczywiście o sensowny dźwięk, a nie taki, jaki wydał Rychu. Dobra, uniosłem ręce, jakbym się poddawał. To zawsze robi dobre wrażenie na złolach. Myślę, że powinniśmy powoli zmierzać do końca i co nieco wyjaśnić, o co tu chodzi.
Właśnie,
powiedział Turkuć. Zerknąłem na niego. Nie wtrącaj się, jak dorośli rozmawiają. Ostrzegłem go. Oddał spojrzenie.
Spodobało mi się, wiesz? Żadne miau, miau, tylko te szeleszczące i warczące głoski. Sama przyjemność.
Zaakcentował końcówkę z wyraźną rozkoszą. Wiedźmy spojrzały na siebie.
Dlatego właśnie nie cierpię facetów. Ciągle tylko gadają i gadają, zamiast przechodzić do rzeczy.
Powiedziała z niesmakiem Drzotowska, czy raczej to coś, co nią kiedyś było.
Dawajcie mi tu tego łakocia.
Turkucia!
Sprostował z godnością Turkuć.
Nieważne.
Ważne.
Upierał się Turkuć, ale niczego już nie zdołał wykrztusić, bo nagle Leokadia błyskawicznie rzuciła się w jego stronę i chwyciła za gardło. Oczy Turkucia zrobiły się trzy razy większe, a końcówka jęzora wysunęła z pyszczka.
Zabierzcie mu wreszcie ten cholerny kamień!
Zawyła Rytychowa.
Skończcie wreszcie p***ć i zaczynamy sabat.
Teraz wszystko stało się mniej więcej jasne, choć wciąż było niewiarygodne. Leokadia sięgnęła do obroży mojego kota. Nie przewidziała jednego. Turkuć był zaprawionym w bojach ulicznikiem i dobrze wiedział, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Przestał walczyć i zwiotczał w sztywnym uścisku oprawczyni, co zmniejszyło jego gabaryty na tyle, że z wykorzystaniem prostych praw fizyki, głównie grawitacji, wysmyknął się z jej objęć, spadł na cztery łapy na posadzkę i czmychnął w głąb tunelu.
Szajse, mentula czy inne mordy?
Wrzasnęła Rytychowa.
Sakreble, zróbcie coś, bo nam zwieje i nic z tego nie będzie.
Leokadia, z początku zaskoczona chyba nie tylko ucieczką Turkucia, ale i obcymi słowami w ustach Rytychowej, szybko się ogarnęła. Wyprostowała się i skrzyżowała spojrzenia z T-Rexem.
T-Rex, bierz go!
Ryknęła.
Puta!
Dodała. Chyba po grecku albo po hiszpańsku. Pokojówka. Turkuć nie cieszył się wolnością zbyt długo. Chwilę później T-Rex przeniósł go w zębach. Turkuć popatrzył na mnie tylko żałośnie z pomiędzy fafli Amstaffa.
Ale chociaż spróbowałem, nie?
Miałknął. T-Rex położył go na ziemi.
Gdzie kamień?
Syknęła Rytychowa. Pewnie w T-Rexie, stwierdziłem beztrosko. Musimy tylko trochę poczekać i wyprowadzić go na spacer.
Tam leży.
Warknęła Drzotowska, piorunując mnie wzrokiem. Faktycznie, kamień, który zerwał się z obroży Turkucia, leżał pod ceglaną ścianą tunelu. Wydawało mi się, że błyszczy jakoś nienaturalnie.
Ja nie?
Rytychowa zwróciła się do kamerdynera.
Czy byłbyś łaskaw go podnieść i mi podać?
Jan skwapliwie podniósł ozdobę i podał jej, a potem wrócił do nas dystyngowanym krokiem.
Zdrajca,
syknął Rytych. Jego żona przekazała kamień Damroce, a ta ujęła go ostrożnie w dwa palce, uniosła i spojrzała przez niego w kierunku jasnego wylotu tunelu. Kamień rozjarzył się nagle zielonkawym blaskiem, a potem buchnęły z niego snopy światła jak ze starego projektora. Okropną twarz Krystal rozciągnął grymas, który w normalnych okolicznościach byłby pewnie uśmiechem szczęścia, a teraz był wyłącznie jego diaboliczną karykaturą.
Świat męski to świat samochodów, piłki nożnej, gier komputerowych i alkoholu.
Odwróciła się w naszą stronę, aż zaskrzypiały jej kręgi szyjne odcinka kręgosłupa.
Tak jest od wieków.
Serio? Zmarszczyłem brwi. Kopernik jeździł pewnie Porsche, a Jan z Czarnolasu grał w Minecrafta. Rytych zarychotał, ale zimne spojrzenie jego małżonki sprawiło, że śmiech zamarł mu w gardle.
To była przenośnia,
syknęła Damroka.
Wam w głowie tylko jedno. Cały wasz świat kręci się wokół tych rzeczy. Nie dostrzegacie jego piękna i jego przemijania. Póki nie jest za późno i nic nie możecie z tym zrobić. A my...
Spojrzała na pozostałe wiedźmy.
My możemy. Prawda, siostry?
Siostry?
Szepnął zdruzgotany Rytych.
Boże szumiący i zielony, mam 3 szwagierki i to takie szpetne?
To też była przenośnia. Pocieszyłem go.
Oto Sydonit, okruch komety. Von Borg HKS 2024, mijającej Ziemię raz na 8227 lat, 8 miesięcy i 3 dni, który magicznym zrządzeniem losu trafił na naszą planetę. To najrzadszy minerał we wszechświecie, dzięki któremu można odwrócić czas.
W głosie Damroki pojawiły się nuty szaleństwa, a kiedy poczułem, że nagle ktoś dotyka mojego ramienia, prawie wrzasnąłem.
Czy to mi się śni?
Zapytał szeptem Guma. Bardzo bym chciał Guma, odszepnąłem. Nawet nie wiesz, jak bardzo.
A teraz trafił w nasze ręce, siostry.
Kontynuowała Damroka, a pozostałe wiedźmy wpatrywały się w nią z zachwytem.
Dzięki naszej sile, współpracy i determinacji mamy szansę odzyskać młodość, by cieszyć się życiem, prawdziwym życiem, a nie jego nędznym erzacem w postaci piłki nożnej, samochodów i gier oraz alkoholu.
Ale to właśnie jest prawdziwe życie.
Syknął Guma, a Rytych pokiwał tylko głową.
Moc Sydonitu sprawi, że z czarownic staniemy się z powrotem czarodziejkami. To jakieś 40 lat różnicy, moi panowie. Gra jest warta świeczki.
Cieszymy się waszym szczęściem, drogie panie. Ukłoniłem się szarmancko. To może my już sobie pójdziemy, a wy sobie tu odprawiajcie te wasze rytuały. Zaproponowałem, robiąc pierwszy krok w stronę wyjścia z tunelu, żeby nie tracić czasu.
Nie tak prędko, panie pogodny.
Damroka Krystal łakomym ruchem wyciągnęła w moją stronę paluch.
Niestety, ale do tego, żeby moc Sydonitu zadziałała, potrzebny jest odpowiedni filtr. Koleżanka Joanna przesadziła trochę z tymi częściami ciała, które są nam potrzebne. Potrzebujemy tylko waszej krwi.
Nie ma sprawy. Wzruszyłem ramionami i wystawiłem kciuk. Rozumiem, że trzeba kamyk posmarować paroma kroplami. Służę uprzejmie. Poproszę igłę, tylko żeby była zdezynfekowana.
Parę kropel.
Damroka zachichotała i nie podobał mi się ten uśmiech, przyznam szczerze.
Parę litrów, panie pogodny. Parę litrów, nie kropel.
Nie prościej zadzwonić do stacji krwiodawstwa?
Zasugerował Rytych, chwytając się ostatniej deski ratunku.
Ty będziesz pierwszy, Rysiu.
Rytychowa wyszczerzyła żółte zębiska.
Chodź do swojej żabci, no chodź.
Nagle rozległ się potężny huk. Fragment stropu tunelu runął do kanału, a w powstałej dziurze pojawiły się jakieś postaci. Były jednakowo ubrane w czarne garnitury, wielkie i ciemne okulary zasłaniały ich twarze, a w dłoniach dzierżyły jakieś dziwne urządzenia, przypominające miotły, i wrzeszczały w niebo głosy, a echo tych wrzasków niosło się po tunelu jak grzmot w górach. Dosłownie kilka sekund później ludzie w czerni otoczyli wiedźmy ciasnym kręgiem, celując do nich z mioteł. Te wyraźnie przestraszone skuliły się, zupełnie jak my nie tak dawno temu pod ścianą tunelu. Pył zaczął opadać, widać było coraz więcej szczegółów. Rychu, to twoi pracownicy? Zapytałem nieco śmielej, bo wyglądało na to, że sytuacja jest już opanowana.
Nie sądzę.
Rytych pokręcił ze zdumieniem głową.
Nasze służbowe garniaki są grafitowe.
W tej samej chwili na scenę zdarzeń wkroczyła nagle zamaskowana, lekko tęgawa postać w hełmie i koszmarnych okularach przeciwsłonecznych. Wkroczyła, to może źle powiedziane. Raczej zjechała na nią z góry na linię, tak jak wcześniej ludzie w czerni. Przysiągłbym, że skądś znam te okulary. Przybysz stanął na nogach, podszedł do swoich ludzi i zajrzał im ponad głowami do środka kręgu.
Cydonit zabezpieczony, panie pułkownik,
zameldował jeden z nich, pokazując metalowe pudełko po czekoladkach wedla. Proste i skuteczne, jak się okazuje.
Okulary zdejm?
Zakomenderowała postać, a ja z lekką konsternacją stwierdziłem, że znam również ten głos. Kiedy zdjęła okulary, nie miałem już żadnych wątpliwości. Mama! Wyjąkałem. Przyznacie, że to było chyba nawet dziwniejsze niż gadający turkuć. Turkuć też zresztą zamilkł, najwyraźniej porażony przemianą mojej mamy, która do tej pory, zresztą zupełnie jak mi, kojarzyła się z domowym ciepełkiem i dokarmianiem.
Jestem teraz w pracy, Seba. Należy zwracać się do mnie, pułkowniku pogodny.
Co? To znaczy, tak jest. To znaczy, o co tu chodzi? Sam już nie wiem. Ile razy zadałem to pytanie w ciągu ostatniego kwadransa?
Jestem szefową Europejskiego Oddziału Tajnej Organizacji Van Helsing Corporation, synu.
Van Helsing? Zmarszczyłem brwi. To wy produkujecie kakao?
Nie, to kuzyni jej założyciela. My ścigamy wiedźmy, Seba.
Mama spojrzała triumfalnie na Rytychową, Damrokę, Leokadię i Drzetowską.
Po całym świecie. I właśnie odnieśliśmy kolejny sukces. Jak ty wyglądasz, synu?
Właśnie uciekłem śmierci spod kosy, mamo. Jęknąłem. To jak mam wyglądać?
A turkuć, o koty trzeba dbać. Jak on wygląda? Co on taki uślumprany? Obślinił go dinozaur, czy co?
Panie kąt! Zerknąłem na skulonego pod ścianą T-Rexa.
Wyczesz go zaraz, zanim dostanie kołtunów, Seba.
Poleciła mama nieznoszącym sprzeciwu tonem. Mamo! Mamo! To znaczy, pani pułkownik, nie powinna się mama zająć raczej tymi paniami? Zasugerowałem nieśmiało. To już nie były przelewki. Autorytet matki wzmacniała jednak ranga.
Kot jest ważniejszy niż wiedźmy, mój drogi. Turkuć jest jeden na świecie, a takich wiedźm są niestety tysiące. A przy okazji posprzątałeś biuro?
Turkuć, powiedz coś. Poprosiłem mojego kota, ale ten nie odezwał się, tylko skrzywił pyszczek. Wyglądało na to, że Sydonit dał mu cudowną moc mówienia ludzkim głosem, a ponieważ jego moc chwilowo działała w obrębie pudełka po czekoladkach, zrozumiałem, że już sobie z turkuciem nie pogadamy, o chyba, że o północy w Wigilię. Już miałem podjąć na nowo dyskusję z pułkownikiem mamą, kiedy nagle rozległ się jakiś natarczywy dźwięk. Ten dźwięk też był mi znany. Zamknąłem oczy, usiłując przypomnieć sobie, skąd go znam. A kiedy je otworzyłem, zamiast ściany tunelu miałem przed nimi drewniany blat. Niezbyt czysty, dodam. Wciskałem w niego nos i usta. Wiedźmy, Rytych, Guma, Jan, Mama, ludzie w czerni. To wszystko zniknęło. Wciąż tylko słychać było ów dźwięk. Już wiedziałem, skąd go znam. To dzwonek do drzwi mojego biura, bo byłem w swoim biurze. Przetarłem z powiek resztki snu i odruchowo spojrzałem na kalendarz i zegar. Był piątek, po 13:00. W tej samej chwili drzwi otworzyły się i stanęła w nich kobieta. Była jeszcze młoda i wyglądała jak milion dolarów. Oczywiście kobieta i mówimy o dolarach USA, żeby nie było wątpliwości. Była zachwycająco piękna. Filgranowej budowy i klasycznej urody. Burza ciemnych włosów okalała smukłą twarz.
Dzień dobry.
Powiedziała cicho i okazało się, że głos też ma piękny, głęboki i aksamitny. Dzień dobry. Wydusiłem z siebie, nie mogąc oderwać od niej oczu. Ostatni raz zdarzyło mi się coś takiego. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się coś takiego. Nie, zaraz, przecież. Uszczypnąłem się w rękę. Zabolało jak cholera. Pani Joanna Drzetowska, prawda? Wydusiłem przez ściśnięte gardło.
Tak. Skąd pan wie?
Zdziwiła się.
Jednak niezły z pana detektyw.
Zerwałem się z zabiórka jak oparzony i rzuciłem w jej stronę, nie pozwalając jej dokończyć. Proszę wyjść! Wrzasnąłem. Proszę stąd natychmiast wyjść. Apagaj. Biuro jest nieczynne, nieczynne do odwołania. Rozumie pani?
Ale...
Nie ma żadnego ale. Jest zamknięte, mnie tu nie ma, jest tylko turkuć, ale on pani nie pomoże. Do widzenia pani! Wypchnąłem ją za drzwi, zatrzasnąłem je, zamknąłem na oba zamki i oparłem się o nie plecami, ścierając pot z czoła. Spojrzałem na Turkucia. Leżał jak zwykle na gazetach, ale tym razem nie z wypiętym w moją stronę kuprem, jak zwykle był to łaskaw czynić. Tym razem leżał przodem do mnie, miał zmrużone oczy, a jego pyszczek rozciągnięty był w szerokim uśmiechu, prezentującym luki w uzębieniu. Przysięgam wam. Wyglądał jak żywcem przeniesiony z krainy czarów kot z Cheshire. Szczerbaty, ale jednak z Cheshire.
Pogodny na tropie. Do usłyszenia także na radioszczecin.pl.
A ja jeszcze tylko powiem, że jak zobaczyłam, że właściwie już dzisiaj jest pełnia, to pomyślałam sobie, nie ma zbiegów okoliczności. Idealny dzień na taką właśnie premierę, na takie zakończenie. Myślę, że panowie jeszcze nam tu troszeczkę wyjaśnią, ale ja też państwu podziękuję. Przede wszystkim tym, którzy nam pomagali, przesyłali swoje propozycje i których propozycje wygrywały. To pani Monika, Zuzanna, Katarzyna, Barbara, Izabela, Agnieszka, Małgorzata i pan Tomasz. Jeżeli są państwo z nami, to proszę się nie ukrywać, proszę się ujawnić. Bardzo dziękujemy. Duże oklaski. Bez państwa ten audiobook by absolutnie nie powstał. Powiem też, kto w tym audiobooku wystąpił i bez kogo w ogóle ta produkcja by się nie pojawiła na antenie, bo to jest naprawdę ogromny zespół ludzi. Przede wszystkim Sebastian Pogodny, czyli Robert Bochenko. Robercie, nie oglądaj się za siebie. To ty, Robercie.
To był pierwszy audiobook chyba w twoim wykonaniu, prawda?
Oczywiście, oddamy ci mikrofon, ale obiecaj, że oddasz nam go znowu. Kot Turkuć, ten, który długo milczał, czasami miauczał, ale w końcu się odezwał, to Jarosław Gowin, który niestety dzisiaj nie mógł z nami być, bo jak każdy porządny kot opiekuje się kociętami. Przemysław Gumień, czyli Guma, to aż dwie osoby. Jakub Tomala i Kacper Narodzonek. Kacper jest z nami, Jakub studiuje, nie mógł być. Kacprze, dziękujemy bardzo. Joanna Dżetowska, czyli Elżbieta Bielecka. To jest ta kobieta piękna, która pojawia się też na końcu i na początku. Jest taką piękną klamrą. Elu, dziękuję bardzo, ale ja nie widzę pod światło. Chyba jest Ela gdzieś tu z przodu.
Ela, ale podobno wyglądasz jak milion dolarów.
Oczywiście, pokaż się nam tutaj.
W ciemności.
No i teraz taki dowcipny. Ryszard Rytych, Sebastian Wierciak. Byli jeszcze dwaj źli, którzy trzymali psa na smyczy albo nie. Jeden miał nazwisko Ostrowski, drugi Grabowski, to Jacek Rujna i Michał Król. Mamę Sebastiana Pogodnego zagrała Marzena Szustak, ta, która chodziła w tych dziwnych okularach. Jadwigą Rytych byłam ja, czyli Joanna Skonieczna.
I pomysłodawczynią.
Leokadią Weronika Łyczywek, Janem Mateusz Rzepecki, taksówkarzem i to jakim, Grzegorz Lament, dziennikarką Milena Milewska, Damroką Krystal, Jadwigą Obrzęd, Małgorzata Frymus oraz pracownikiem agencji, tym, który w ostatnim odcinku się pojawia, Tomasz Ruducha. No i to są te osoby, które państwo słyszeli. Ale te wszystkie dźwięki i te wszystkie piękne obrazki też by się nie pojawiły na naszej stronie internetowej, gdyby nie ci, którzy nad nimi pracowali. Wojtek Okrymiuk to jest autor i tej grafiki, i tych wszystkich, które Pogodnemu towarzyszyły. Wojtku, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.
To generalnie nasz radiowy graficiarz.
Tak, Maciej Papkę robił filmy, też bardzo fajne. Można je znaleźć na stronie internetowej radioszczecin.pl, Pogodny, taki ukośnik. No i cały zespół realizatorów dźwięku, którzy nas na co dzień nagrywali. Męczyli się z nami okrutnie, bo my tylko udajemy, że potrafimy grać, a tak naprawdę to jesteśmy dziennikarzami. Przede wszystkim to był Tomek Ruducha, Bogusław Lis, wiele, wiele innych osób, które tym się zajmowały. Całą autopromocją, tym co na co dzień było słychać, zajął się Wawrzyniec Szwaja. A za realizację całości odpowiadał Krzysztof Skonieczny. Krzysztofie, dziękuję bardzo. Panom również, wszystkim. Wawrzyniec nie mógł być z nami, jest na emisji, także myślę, że potem posłucha tego, o czym tutaj rozmawialiśmy. No i podziękuję też tym wszystkim z radia, którzy na co dzień nam po prostu pomagali, bo nie udałaby się taka produkcja, gdyby nie administracja radiowa, gdyby nie wiele, wiele osób, które na co dzień się w ten projekt angażowały. Bardzo dziękujemy.
I jeszcze powiem ci na ucho, żeby nikt nie słyszał, że tak? Mecenas Robert Murawski dał kasę przecież, nie?
Tak, panie mecenasie, bardzo dziękujemy. Thank you. Dobrze, że mi powiedziałeś na ucho.
Ryzykujemy?
Ryzykujemy.
Dajemy Robertowi mikrofon na chwilę?
Dajemy, oczywiście.
Mają Państwo czas do rana?
Proszę Państwa, bo ja zawsze mam takie wrażenie, że jak więcej powiem, to jest lepiej. Ja chciałem Panom podziękować. W ogóle obserwowałem, jak słuchaliśmy ostatniego odcinka.
Możesz usiąść?
Autorem
i
tego
tak
odcinka.
Nigdy nie będziesz wyższy ode mnie?
Autorem tego odcinka był Przemek Kowalewski. On się przez większość... Tak, tak, ale końcówka była gdzieś tam kierowana przez Przemka i Przemek się najbardziej cieszył. Gratuluję za uśmiech. Ja jak się dowiedziałem, że będę grał tę rolę i rzeczywiście twoje pytanie było, czy to było pierwszy raz coś takiego, to było pierwszy raz coś takiego, że brałem udział w audiobooku. No i oczywiście się do roli starałem przygotować. Przeczytałem, że jak aktor dostaje jakąś rolę, to musi zmienić coś w swoim życiu. Nie wiem, wyłysieć, przytyć, schudnąć, zapuścić brodę. Ja jak przeczytałem pierwszy odcinek Marka Stellara, w którym jem kocią Carmen, to też się do tego zaangażowałem. Jakby państwo potrzebowali, mam zniżkę w zoologicznym, bo dosyć profesjonalnie do tego podszedłem. Bardzo dziękuję Leszkowi Hermanowi, bo dzięki temu, że wprowadzono matkę do tej opowieści, no to mam matkę w radiu teraz, dzięki czemu mogę się do niej zgłaszać pokieszonkowe, a 26 maja będziemy z Marzeną Szustak sobie świętować Dzień Matki, taki radiowy, także wielkie dzięki za to. No i tutaj też ukłony w stronę Przemka Kowalewskiego, bo...
Że cię nie zabił?
Tak, nie, że mnie nie zabił to jedna sprawa, że ciebie nie zabił to druga sprawa. Też mieliśmy straszną radochę, że nasz naczelny jest w gangu i sobie robiliśmy z tego żarty rano, bo słyszymy się z państwem i z moim kolegą Gowinem, który, jak już się dowiedzieliście, rzeczywiście opiekuje się dwoma chorymi kociętami, czyli dwoje dzieci mu zachorowało naraz i bardzo chciał być, ale nie mógł. To on przez dłuższy czas mówił, idziesz nagrywać, a ja nie nagrywam. Jarek Gowin ma też takie zacięcie aktorskie, tam mi opowiadał o swoich przygodach aktorskich, że kiedyś grał tam Sianko w Żłóbku Pana Jezusa i parę innych takich pierwszoplanowych ról męskich miał. Długo nie było nic dla niego. Ja mówię, postaram się coś załatwić i udało się załatwić. Najpierw to była rola bardzo miałcząca, a potem okazało się, że kot odegrał bardzo ważną rolę w tej historii, bo tak naprawdę no, słyszeli państwo, jak ważny był kot na ten sam koniec. I to dzięki panom. Dziękuję za matkę, dziękuję za to, że Gowin miał jakieś zajęcie. No i dziękuję, że okazuje się, że ten dodatek whiskasa z cielęciną naprawdę to jest całkiem spoko, smakuje na chlebku. Wiem, także zapraszam. Przygotowaliśmy też dla państwa mały poczęstunek przy wyjściu. Będzie to poczęstunek związany z tą opowieścią, czyli z Pogodnym na tropie. To starczy, nie?
Naprawdę? Skończyłeś? Niemożliwe. No dobrze, to kogo teraz tutaj bierzemy na tym?
Dżetowską. Dżetowską mamy.
Chodź, pokaż się, czy wyglądasz jak milion dolarów.
To ja wstanę i się zamienimy. Dobra, będzie jak w programie u Ewy Drzyzgi, dobra? To ja dziękuję państwu, biją mi brawo i biją też Eli, że idzie, nie? O, tak to zróbmy. Spontanicznie, nie, że ja namawiam, nie?
Dzień dobry.
Na co dzień szefowa Newsroomu Radia Szczecin, a...
Od święta.
Wiedźmą bywasz w pracy?
Tylko jak do mnie mówisz, ty wiedźmo, bo chciałabym powiedzieć, że Sebastian wykorzystał okazję, tutaj nie wiem, który z panów postanowił zrobić z nas wiedźmy, ale był przeszczęśliwy i chodził po korytarzach i krzyczał za mną, ty wiedźmo. Więc tak było, nie zmyślam. Zadasz mi jakieś pytanie? Bo ja w przeciwieństwie do Bochna, ja mało
nie,
mówię.
Nie masz
co mi
tego
powiedział
słowa
kiedyś, Wawek Szwaja mi kiedyś powiedział właśnie nasz realizator, a to dobrze, że pracujesz w radiu w takim razie.
No tak. Asia, ty nie ty miałaś prowadzić to spotkanie? No właśnie, może ja tam usiądę jako rytych? To choć się zamienimy, bo ty masz pytania
ja
w głowie.
A ja mam siedzieć jeszcze? Ja...
Ale co, odnalazłaś się w roli wiedźmy?
Tak, oczywiście.
Ela od razu weszła w tę rolę, to ja państwu powiem. I dzięki temu myśmy też sobie jakoś poradziły, bo chyba bez tego byśmy nie dały rady. I to było naprawdę wyzwanie. Tu nie było w tym ostatnim odcinku słychać, ale wcześniej to był... To teraz powiedz coś po wiedźmowemu.
teraz to nie wiem, jak powiedzieć. A pamiętasz tamtą kwestię?
Nie pamiętam. One wszystkie były straszne.
Nie, no bo ja po prostu usiadłam przed mikrofonem i tak szczerze mówiąc to nie widziałam wcześniej tego, bo to było takie czasami bardzo
w ostatniej chwili,
nagłe.
Prawie jak newsy.
Tak, i w ostatniej chwili, kiedy zasiadaliśmy przed mikrofonem i mówiliśmy te swoje kwestie. No i jak tutaj nasz Sebastian Pogodny, czyli Robert, przeczytał, że zmieniła się właśnie, to nie wiem, czy to była Dżetowska w końcu, czy to była Damroka, że jej się pazury
się stały wiedźmami.
Ja wtedy zaczęłam mówić tak.
I to już później tak zostało, ale w ostatnim odcinku wrócił normalny głos. Chciałaś kiedyś być aktorką?
Nie, ale miałam jakieś tam przygody teatralne w liceum. Potem, to znaczy tak, stanęłam kiedyś na scenie, a potem stwierdziłam, że się do tego nie nadaje.
I zostałaś radiowcem.
Tak.
A czy wy braliście pod uwagę to, jak brzmiały te wcześniejsze odcinki wtedy, kiedy pisaliście kolejne? Jak już słyszeliście, kto zagrał jaką rolę, jak w tej roli brzmi, czy to dla was miało znaczenie, czy nie? Czy już dostatecznym wyzwaniem były te propozycje od słuchaczy, które przychodziły, które wybieraliśmy i które całkowite czasami robiło zwroty akcji?
Ja przyznam, że myślałem o tym, żeby jak najwięcej dać wam roboty i nawet celowo wymyślałem role dodatkowe, żeby posłuchać głosów dziennikarek. I przyznam szczerze, że ta zmiana, nie musiałeś tego głośno tak podkreślać, że ta zmiana, kiedy zamieniłeś już w czarownicę, przyznam, że tego się nie spodziewałem faktycznie, że też zmienisz jej głos. I to wyszło świetnie.
To wyszło świetnie. Będą mówiły po wiedźmowemu właśnie.
Tak, super.
Czy te propozycje od słuchaczy, to było dla was wyzwanie? Czy każdy z was miał już ułożony odcinek i obawialiście się, że to się nie wpisze w propozycje słuchaczy? Czy zupełnie odwrotnie, czekaliście na ten pomysł i dopiero wtedy zaczynaliście go obudowywać? Maciej.
No ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że byłem pierwszy, w związku z tym od razu opcja
była taka. I ostatni też, bo wszyscy kończyliście.
No tak, a to już była zupełnie inna sprawa. Natomiast od początku szykowałem się na to, że skupiam się na wyłącznie tych trzech pierwszych odcinkach, po których padają propozycje od słuchaczy i nie wymyślam sobie nic. O ile zawsze moje myśli wybiegają w przypadku wszystkich moich powieści naprzód, daleko naprzód, jak to wszystko tam zaplanować. W tym przypadku nastawiłem się na to, że nie wymyślam nic, po prostu idziemy na żywioł i to, co podpowiedzą słuchacze, ładujemy do następnej części.
Leszek, a z tobą jak było?
No mimo tutaj tych testów, to nie wymyśliłem do końca mamusi sam, bo pojawiła się właśnie wśród słuchaczy taka propozycja, że pojawiła się jakaś dama albo ciocia, albo babcia, zdaje się, babcia
tak,
to
tam była propozycja, żeby to była babcia.
Tak, no ja to zrobiłem z babci mamusię, bo było mi jakoś tak łatwiej to narracyjnie nawiązać. I potem wymyśliłem to na mrokę podobnie. Bo bawiło mnie to, że pojawią się dwie takie przedziwne, jakieś takie bardzo ekscentryczne osoby, które ktoś będzie musiał zagrać.
Przemek, a ty?
Nie no, ja się obawiałem tego, bo widziałem, jak zakończył Leszek i on zakończył takim, no i co było dalej? Nie, że jakoś tak ukierunkowo, tylko co było dalej? No to ja mówię, Jezu, to jak ci ludzie zaczną wymyślać tam, a mam tylko... No, jeden czy dwa dni tam, to było tak bardzo szybko, trzeba było to napisać i nigdy wcześniej...
I
tak,
to weekend.
No właśnie.
Czasami
to nie. Mówię.
To w najlepszych sytuacjach.
I tego się obawiałem, bo nigdy pod taką presją nie pisałem. Ale kiedy pojawiła się ta historia, że jednak być może wrócą do tego pałacu, no to mi podpasowało.
Ela, ty się spodziewałaś takiego zakończenia, takiej klamry?
Nie, ja się nie spodziewałam, ja w ogóle nie spodziewałam się niczego po tym, co już się odbywało w trakcie. Dziękuję panowie, naprawdę fajnie, doskonale się bawiłam, ale to jak to zakończenie się w ogóle ukształtowało, ta klamra bardzo, to już Asi mówiłam, że ta klamra mi się bardzo podobała. No i tutaj siedzieliśmy z Kacprem Narodzonkiem, czyli z Gumieniem. I chichraliśmy po prostu z tyłu, a ja słyszałam ten odcinek już chyba ze trzy razy, więc to świadczy chyba o tym, jaki on jest.
Ale w tym odcinku myśmy wprowadzili coś, o czym tutaj panowie sobie, mam nadzieję, w cudzysłowie tak mówili, że to była cenzura, bo dostaliśmy go w trochę innym, no inaczej wyglądał, tak. Tam było bardzo dużo piknięć, jeśli tak to mogę określić. Nie zacytuję tego, co było w tekście, bo chyba bym nie dała rady publicznie, ale zastanawialiśmy się, jak to radiowo zaprezentować, żebyśmy...
Ja też mogę.
Ale dobrze, że nie widać tutaj rękopisu. Czy można rzucić rękopis?
To akurat była moja rola, więc jej nie oddam. Nie będziemy tutaj tego wypikiwania cytować, ale panowie byli niezadowoleni. Natomiast mam nadzieję, że doceniliście inwencję. To był pomysł Eli właśnie, żeby te wszystkie przekleństwa pojawiły się w języku nie polskim, tylko obcym. No jedno tam było chyba polskie. Można je uznać za regionalizm wielkopolski i było z takim mocnym piknięciem. Ale naprawdę był to taki duży duża rola z przekleństwami. Skąd wam to w ogóle przyszło do głowy? No i teraz się tłumaczcie.
Tylko jeden z nas musi się tłumaczyć.
No dobrze, to niech się tłumaczy winny.
A kogo państwo wskazali na,
no właśnie,
na prowodyra?
To nie byłam ja, to byłem ja.
To był Leszek.
No to kto? To kto?
Ja mało tych przekleństw.
Państwo się tego spodziewali, czy nie?
Niech będzie, że wymyśliliśmy to wspólnie. Ale nam chodziło głównie o te pyknięcia, a te pyknięcia tutaj ocenzurowano.
Tak. Nie wiem, czy państwu się podobała ta cenzura. Czy
najlepiej leży moje piknięcia, a tam mówił również Stelarowi, który pisał to. Nie, nie piknięcia, tylko masz dosłownie napisać, co tam.
No i, ale ja tylko klikałem w klawisze.
A... Tak, bo Marek się bał napisać tego. Myśmy mu stali nad głową i mówiliśmy, napisz, a on się bał w ogóle napisać tych słów.
A potem się obawiali reakcji.
Tak, powiedział, że Asia przestaje nas lubić.
Tak, i ja się długo nie odzywałam. Po kilku godzinach w końcu Marek Stelar zadzwonił. I wtedy ustaliliśmy, jak to będzie wyglądało.
Miałaś inny
wtedy,
głos.
Kiedy
miałaś
państwo, inny tak, głos. Zrozumiałam inny głos.
Chłodny.
Mówiłam wiedźmowato, prawda? Od razu, nie?
Ale widzisz, Asia, bo chciałabym wejść w rolę z powrotem i powiedzieć, że faceci namącili, nie? A my musiałyśmy potem sprzątać.
No i co panie na to? Czy panie się spodziewały takiego zakończenia? O, może tak zapytam, bo jednak wasi czytelniczcy to przede wszystkim czytelniczki. Czy panie się spodziewały, że ta historia tak się zakończy? Czy w ogóle dobrze wam się słuchało tego audiobooka na antenie radiowej? Czy komuś podać mikrofon? Bo tutaj nie widzę chętnych, ale na pewno ktoś się odezwie. Przynajmniej ci państwo, którzy się angażowali w powstanie historii.
Ja bym wziął pierwszą, że...
Ja zawsze mam takie szczęście.
Pani Zuzanna poznaje?
Tak?
Dobrze, pod światło nie widzę. Pani Zuzanno, pani pomysł, to był który pomysł?
To był pomysł z mamą, babcią.
O właśnie, to jest ta pani, która wymyśliła panią w okularach. Czy pani sobie wyobrażała, że to się tak zakończy?
To znaczy ja czytałam panów książki, więc mniej więcej myślałam, że będzie to w podobny sposób napisane. Ale bardzo mi się podoba, że poszło w taki absurd. Bardzo mi się podobało. Ale nie spodziewałam się w ogóle, bo w pewnym momencie już też zastanawiałam się, co tu można jeszcze wymyśleć, żeby to zakończenie miało ręce i nogi. Usłyszałam je dopiero dzisiaj, ponieważ nie miałam możliwości odsłuchania przed 12:00. I podoba mi się.
Ma ręce i nogi?
Ma.
Panowie, odetchnęliście z ulgą?
Co najważniejsze, uśmiałam się też zdrowo.
To dobrze. Ale że tak ta pani postać się rozwinie, to chyba nie miała pani pomysłu na to, prawda? W taki sposób, na łapaczkę wiedźm.
Nie, to ja w ogóle z natury nie jestem kreatywna, więc bardzo się cieszę, że w ogóle coś wymyśliłam. Natomiast pomysły panów rewelacyjne.
Ale mi się bardzo podobało i wiem, że wy też się z tego cieszyliście, że państwo jako słuchacze od razu złapali konwencję, że to ma być takie absurdalne, że my to wszystko traktujemy z przymrużeniem oka i nie na poważnie. I tak naprawdę to się w ogóle nie obrażamy, tylko czasami mówimy innym głosem. Obawialiście się tego, że ten absurd nie od razu zostanie wychwycony? Maciek?
Nie, chyba nie. Nie bałem się tego, znaczy podejrzewam, że nawet gdyby się okazało, że pierwsze sugestie słuchaczy są bardzo ostrożne, to i tak poszedłbym w stronę absurdu i w końcu by to słuchacze wyłapali. Także bardzo się cieszę naprawdę, że to w tą stronę poszło. To jest skrzyżowanie, nie wiem, Monty Pythona z pingwinami z Madagaskaru. Chłopakom było pewnie ciężej niż mi. Ale bardzo się cieszę też nie tylko z tego, że słuchacze podjęli konwencję, ale przede wszystkim z tego, że Leszek i Przemek podjęli konwencję. Jestem z was bardzo dumny.
To co panowie, planujecie teraz napisać coś razem?
Ale nie musicie.
Pod warunkiem, że również będą nam towarzyszyć słuchacze.
Rozumiem. Czyli taka książka w takiej konwencji.
Czy państwo się dadzą namówić jeszcze raz na taką zabawę? Nie widzę. Myślę, że część drugą. To... Żeby... Tak, to od razu część trzecia. Albo teraz jeszcze od innej strony ta historia. To myślę, że teraz jeszcze... O tak, to też jest bardzo dobry pomysł. Żeby najpierw była historia od dziecka tego pogodnego. I taki malutki Ryszard Rytych. Jak ty się czułeś w roli gangstera?
No jak... we własnej skórze. No. Bardzo dobrze. Nawet nie wiem, czy jak przestanę pracować w radiu, to nie zostanę gangsterem.
Ale wiesz, że to się nagrywa.
A, okej.
Okay. Wytniemy? Nie, zostawimy.
To trzeba będzie zostawić. No dobra, to może nie zrezygnuję z radia, tylko ze mnie radio zrezygnuje w takim razie.
Ale co, nie obawiałeś się tego, że jako gangster sobie to nie poradzisz, to może nie jest taka rola dla ciebie?
Nie, jakoś tak podszedłem do tego jako po prostu do roli, do odegrania, więc było bardzo przyjemnie i mogłem schodzić w te niższe rejestry i mówić, co ty tutaj do mnie mówisz, pogodny.
Ja się bardzo zdziwiłam w pewnym momencie, jak zobaczyłam, że ta historia zmierza w taką, już pytałam o to was chyba w ubiegłym tygodniu, wtedy, kiedy kończyliście pisać ten wspólny odcinek, o to, że ta historia zmierza w taką stronę bardzo szczecińską. Czyli jest tak, jak Leszek Herman stworzył w Sedinum. Są podziemia i są graffiti. Czy dla państwa to było zaskoczenie, czy według was zawsze musi być w takiej szczecińskiej historii właśnie coś takiego jak podziemia, graffiti, że my zawsze gdzieś znajdziemy taki moment, żeby akurat taka historia się znalazła? To też pytanie do państwa, ale do was również. Przemek?
No, ci graffiti to była też sugestia słuchaczki.
Pani Małgorzaty, o ile dobrze pamiętam. Tak. Nie wiem, czy pani Małgorzata jest z nami? Chyba nie, nie widzę.
Tam było wspomnienie grafitów, zakonu krzyżackiego.
Wszystko jednocześnie.
Tak, wszystko jednocześnie, więc łatwo nie było. Ale ja przez cały czas myślałem o tym, żeby przemycić jak najwięcej takich elementów szczecińskich i dlatego był też paprykarz, dlatego pojawiła się, a to zresztą za twoją sugestią, pojawiła się niedawno odkryte tunele pod Placem Orła Białego. Ale to też wyczułem tą konwencję, bo to Marek chyba zaproponował te imiona, które by się wiązały z dzielnicami Szczecina. Także no, zależało mi na tym, żeby jak najwięcej tych elementów szczecińskich znalazło się w tym słuchowisku.
Było bardzo szczecińsko, było w Radiu Szczecin. My się dobrze bawiliśmy. Mam wrażenie, że panowie również się dobrze bawili. Tak było, czy tylko mam
tylko
wrażenie?
Stres.
Przede wszystkim chodziło o zabawę, tak myślę, i znaczy ja rozumiem panów, że stres mieli lekki. Ja stwierdziłem, że no, naprawdę to jest tylko zabawa. Znaczy, to źle powiedziane, to jest zabawa po prostu. I dałem siebie wszystko. Mam nadzieję, że wy też. Ja, jakby co, to ja bardzo chętnie będę kontynuował.
Od razu część trzecią.
Oczywiście. Pięknie dziękujemy również państwu za to zaangażowanie, za to, że słuchaliście, że wysyłaliście pomysły. Także mam nadzieję do kolejnego spotkania, do kolejnej części pogodnego na tropie za dzisiejsze spotkanie. Pięknie dziękujemy i autorom, i państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.